Dzień dobry moi drodzy, Bartosz Janiszewski, psycholog, dietetyk. Słuchajcie, dzisiaj w wersji podcastowej, w wersji studyjnej chciałbym nakreślić temat bardzo istotny z punktu widzenia zmiany nawyków żywieniowych, odchudzania i poniekąd lekkiego takiego poddania się tego, że no dobra, okej, wiem co jeść, media społecznościowe są super, bo jest mnóstwo materiałów, artykułów, wystarczy wpisać daną frazę i wyskakuje mnóstwo fajnych filmów, przewodników i naprawdę nie muszę wybierać się do dietetyka, żeby sobie poradzić i tak dalej, tak dalej, tak dalej. No ale czasami zderzamy się ze ścianą i czujemy, że jednak tej pomocy potrzebujemy. I teraz, co możemy zrobić w takiej sytuacji? Co jeśli podejmujemy decyzję, że dobra, czas się ogarnąć i czas wziąć sprawy nie tylko w swoje ręce, ale sprawy w ręce również specjalisty. No i teraz jakiego specjalisty? I odpowiedź oczywiście to zależy. To zależy, z jakim problemem ty się aktualnie mierzysz. I teraz to, do czego cię zachęcam, to przede wszystkim taki rachunek sumienia, bo bardzo możliwe, że w zależności oczywiście od osoby, na którą trafisz, padnie takie sakramentalne pytanie, ale jaki jest cel naszej współpracy? Jaki jest taki końcowy efekt, końcowy wynik? Co się kryje na końcu tej całej naszej drogi? Jakby pani chciała, jakby pan chciał, żeby to wyglądało? Załóżmy, że jesteś osobą bardzo zabieganą, bardzo zapracowaną i totalnie jest jeden wielki miszmasz w twoim życiu. Jesteś osobą, która jeszcze dodatkowo ma wysoko stawianą poprzeczkę, sam sobie wgrałeś tego typu przekonanie, albo wgrali ci w prezencie, w gratisie rodzice. Nie idźmy tą drogą na ten moment, to nie jest temat, który w tym podcaście chciałbym poruszać. Ale jesteś osobą zapracowaną, którą cechuje dużo skrajności. I co teraz możesz w tym wypadku zrobić? No właśnie, jaki jest cel? Czy chciałbyś poprawić na zmianę nawyków żywieniowych, ale tylko i wyłącznie w tym zakresie? Czyli mniej więcej wiesz jak jeść, ale nie wiesz jak to poukładać. Coś tam słyszałeś na temat białka, może zwiększenia białka, może zwiększenia ilości błonnika, ale też nie do końca wiesz jak się za to zabrać. Potrzebujesz jadłospisu, który będzie dla ciebie takim trochę ratownikiem. Czyli wstajesz rano, robisz dzieciakom na przykład kanapki, robisz piękne omlety, robisz piękne tosty, a ty sam zaczynasz pić kawę, czarnuchę albo z mlekiem, nie masz czasu na śniadanie, więc szybko idziesz do pracy, jeszcze zanim pójdziesz do pracy, no to odwozisz dzieciaki do przedszkola czy do szkoły. No i cóż, zaczynasz pracę. W międzyczasie jakaś może drożdżówka, w międzyczasie może jakiś Red Bull i tak życie się toczy. Później odbierasz dzieciaki ze szkoły albo robi to twój partner, twoja partnerka i dopiero zabierasz się za jedzenie obiadu, kolacji. A z tym bywa również różnie, ponieważ nie jest ona przygotowana i jest totalny spontan. Jeśli w ogóle coś jesz, bo może być też tak, że czekasz do kolacji i albo wytrwasz, albo nie wytrwasz, albo może na tej bułczynie, na tej drożdżówce uda ci się dobrnąć do dnia następnego. Wow, to będzie niewątpliwie sukces, no ale na pewno nie w nomenklaturze psychodietetycznej, bo głodzenie się bynajmniej nie jest czymś, co ma doprowadzić cię do poprawnej relacji z jedzeniem. No więc jeśli chcesz sobie to poukładać, jeśli czujesz, że jest totalny chaos, jeśli czujesz, że już sam nie wiesz, czy masz jeść 5, 4, 3 posiłki, jak to zbilansować, jeśli czujesz, że na przykład boli cię brzuch po mleku, ale chciałbyś w dalszym ciągu na przykład w rozumieniu rezygnuję z mleka, nie rezygnować z wapnia, no to na pewno tutaj dobrym pomysłem byłoby pójść do dobrego, konkretnego dietetyka, który cię poprowadzi przez tą drogę, który cię będzie wspierać w tym procesie i który pokaże ci zamienniki, który pokaże ci, że tu wcale nie tylko może chodzić o jadłospis, ale przecież za jakiś czas będziesz z tych jadłospisów chciał zrezygnować. Niech ten jadłospis będzie taką podporą, ale tylko na chwilę, bo później życie toczy się dalej. Ja sobie nie wyobrażam, żebyś ty teraz przez następne lata była na wydrukowanych kartkach czy w telefonie jadłospisy jakieś, które mieszają się między sobą, które wychodzą ci bokiem i nie masz już ochoty na niektóre z tych produktów, niektóre z tych posiłków patrzeć. Nie tędy droga, więc jadłospis ma być podporą, pokazaniem ci, w jaki sposób możesz jeść, jak w ogóle te posiłki mają się komponować, co to znaczy zbilansowany posiłek i dopiero wtedy powolutku z tych jadłospisów schodzić w imię jedzenia poniekąd intuicyjnego, poniekąd tak na oko, ale w dalszym ciągu, żebyś wiedział mniej więcej, z czym to się je, jak to ugryźć, że tak to określę. Natomiast jeśli czujesz, że no nie do końca chodzi tylko i wyłącznie o jedzenie, jeśli czujesz, że jesteś przemęczony jadłospisami, jeśli czujesz, że twoja wiedza, którą czerpiesz z mediów społecznościowych, jest twoją największą klątwą, jeśli czujesz, że dodatkowo wspomniany wcześniej perfekcjonizm włada twoim życiem i kiedy jesteś na restrykcyjnym, rygorystycznym jadłospisie od poniedziałku do piątku, a w piątek wieczorem puszczasz lejce, w piątek wieczorem puszczają te wszystkie stresy z całego tygodnia, w piątek wieczorem dzieciaki chcą zjeść na przykład pizzę. Twój partner, twoja partnerka chce zjeść pizzę. A ty czujesz, że z jednej strony mógłbyś się trzymać, ale z drugiej strony masz już dość tych poświęceń, bo w zasadzie w imię czego się poświęcasz? To znaczy, że może warto będzie pójść w kierunku psychodietetyka. To może warto będzie z dobrym psychodietetykiem, z naciskiem na psycho, przepracować niektóre przekonania, przepracować niektóre schematy, które pojawiają się w twojej relacji z jedzeniem, czyli na przykład skrajność, tak zwana dychotomia, czyli na przykład wszystko albo nic, czyli na przykład efekt kuli śnieżnej, czyli na przykład w momencie, kiedy zaczynasz jeść drożdżówkę, no to nie jesteś w stanie już z niej zrezygnować. Już nie jesteś w stanie w momencie, kiedy i tak czujesz już nasycenie, odpuścić tej drożdżówki, tylko jesz ją do końca. Pojawiają się wyrzuty sumienia, pojawia się frustracja, a ty dalej jesz, jakby jutra miało nie być i od jutra chcesz rozpocząć z czystą kartą swoje odchudzanie. I ta frustracja to jest też taki kluczowy moment, ponieważ dam ci brutalny przykład, ale chciałbym ci pokazać, w jakim kierunku to moje myślenie w tym podcaście poszło a propos tego bycia, a w zasadzie nieumiejętności bycia we frustracji. Wyobraź sobie, że na przykład jesteś na imprezie i ja wiem, że picie alkoholu aktualnie jest na świeczniku i dużo, i to dobrze, dużo osób mówi o tym, że nie ma sensu pić alkoholu, że on jest kancerogenny, że tak naprawdę to nie daje ci żadnych benefitów oprócz chwilowego wyrzutu serotoniny tylko na sekundkę i później efektów ubocznych, które mogą cię przerosnąć. Daje ci również wyluzowanie, no ale pytanie, dlaczego akurat alkohol ma ci dodawać i dlaczego czujesz napięcie? No ale to też podcast nie o tym. Ale wyobraź sobie taką sytuację, że jesteś na imprezie i wypijasz jedną szklankę whisky albo na przykład piwo. I teraz tak, z jednej strony ty wiesz, że za 15, 20, może 30 minut ty poczujesz ten alkohol, a może poczujesz go za 10 minut, a może za 5 minut, to w zależności też od tego, jaka jest twoja masa ciała, jaka jest twoja tolerancja na alkohol. Ale ty za chwilę możesz poczuć to wyluzowanie, ale pobycie w tej frustracji i powiedzenie sobie, okej, to jedno piwo na tej imprezie, która jeszcze będzie trwała 5 godzin, mi wystarczy. Pytanie, czy jesteś w stanie to zrobić? Tak samo może być w momencie, kiedy mówimy o junkie food, o fast foodach, o słodyczach. Czy jesteś w stanie po kilku kostkach czekolady powiedzieć sobie już dość? Albo po ćwiartce szarlotki dużej, jaką zamówiłaś w cukierni, kiedy czujesz już nasycenie, powiedzieć dość? Albo po prostu kawałku szarlotki, to też nie chciałbym pójść w takim kierunku, że ty masz jeść ćwierć ciasta w cukierni, bo to nie o to chodzi. Natomiast czy ty jesteś po tym jednym ciastku w stanie powiedzieć okej, czuję frustrację, bo oczywiście pojawiają się wyrzuty sumienia, oczywiście pojawia się już jakby jutra miał nie być, pojawia się wyrzut dopaminowy i czy jestem w stanie w tym momencie, w tej frustracji pobyć i odpuścić? Co z tym można zrobić? Myślę, że dobry psychodietetyk również w tym kierunku cię może przeprowadzić. Ale być może dobrym doświadczeniem byłoby przyjrzenie się temu, czy ty nie jesz w ogóle za szybko. Czy ty jesteś w stanie się zatrzymać, skupić się na tym, co ty jesz. Oddać się temu. Być może o tym również nagram odcinek. No ale jest dietetyk, jest psychodietetyk, ale nie każdy psychodietetyk jest psychologiem. I teraz co dalej? Co w momencie, kiedy idziesz do psychodietetyka, zaczynacie rozmawiać na temat emocji, jakie ci towarzyszą podczas jedzenia, bo być może pojawi się też taka prośba o to, żeby na następną konsultację przynieść taki dziennik zapisów, jakie emocje ci towarzyszyły w związku z danym jedzeniem, jakie myśli przychodziły ci do głowy. I nagle podczas tego dzienniczka dochodzisz do bardzo trudnych wniosków. Na przykład do tego, że Zajadałaś we wtorek nudę, zajadałeś w piątek wieczorem złość, w niedzielę pojawił się gniew, z którym nie potrafiłaś sobie poradzić. Dlaczego? A bo na przykład się okazało, że denerwuje cię matka, albo okazało się, że matka się wtrąca, albo okazało się, że nie dogadujesz się z małżonką, albo nie dogadujesz się z małżonkiem, albo okazało się, że szef totalnie nie rozumie, jak działa struktura twojej firmy i próbuje zgrywać ogarniacza w każdym sektorze. I tak dalej, i tak dalej. Być może okaże się, że wtedy psychodietetyk to za mało. No bo ja nie wyobrażam sobie osobiście sytuacji, w której idziesz do osoby, która okej, jest psychodietetykiem, ale nie ma podłoża psychologicznego i zaczynacie rozmawiać na tematy, które są typowo prywatnymi tematami i które na przykład są z tobą od lat. Nie wyobrażam sobie przepracowywania twojego życia, twoich przekonań z osobą, która nie ma takiego podłoża. Mało tego, jest psycholog, który oczywiście ma ukończone studia 5-letnie magisterskie, dobry psycholog, to również psycholog, który jest poddany swojej terapii, czyli on też przepracowuje swoje życie, tak w takim telegraficznym, kolokwialnym ujęciu to powiem, czyli przepracowuje swoje życie, czyli po prostu też jest jakby odseparowany od niektórych myśli, które mogą bardzo mu przeszkadzać w momencie, kiedy na przykład właśnie ty przyjdziesz do niego do gabinetu, bo wyobraź sobie sytuację, w której na przykład ktoś przychodzi do psychologa i mówi, wie pan co, nie akceptuje siebie, nie akceptuje swojego ciała, a psycholog wtedy myśli sobie, cholera, ale mi się trafiła osoba. Przecież ja też nie akceptuję swojego ciała. Ja nie wiem, jak jej pomóc. No ale dobra, no już zapłaciła, no to będziemy sobie tutaj na spontanie działać i może coś z tego wyjdzie. No tak nie powinno to wyglądać i mam nadzieję, że żadna z was na takiego psychologa w swoim życiu nie trafi. Więc dobry psycholog to jest taki, który jest poddawany też swojej terapii albo poddał się swojej terapii, ale też i pojawiają się superwizje, czyli te superwizje, czyli konfrontowanie tych współprac, które niosą za sobą różnego rodzaju trudności, opór i ta superwizja jest to przegadywanie tych współprac psychologa z klientem, z osobą, która doświadczeniem wymiata, która jest po setkach, tysiącach sesji psychologicznych, psychoterapeutycznych i zawsze jest to taki, tak powiem, mędrzec, który dobrą radą przyniesie nowe światło waszym spotkaniom. Więc to jest psycholog, dobry psycholog, ale też możesz pójść o krok dalej, no bo jest psycholog, ale też jest psychoterapeuta. I tu jest taki mały zgrzyt, bo dobry psychoterapeuta to również taki psychoterapeuta, który jest poddawany swojej superwizji i jest po swojej psychoterapii. Tak jak psycholog, identycznie. Natomiast jaka jest różnica? Nie każdy psychoterapeuta, co mi się bardzo nie podoba i co nazywam tutaj właśnie zgrzytem, nie każdy psychoterapeuta jest po studiach psychologicznych. Moim zdaniem powinno być tak, że każdy psychoterapeuta jest po studiach psychologicznych i to po tych 5 latach jeszcze idzie na psychoterapię. Natomiast nie chcę odbierać osobom, które nie są po studiach psychologicznych, a są dobrymi psychoterapeutami, nie kwestionuję tego. Natomiast są takie sytuacje, w których psycholog tłumaczy się z tego, że nie jest psychoterapeutą, mimo że również jest po swoich superwizjach, również jest po swojej psychoterapii i ma 5-letnie studia psychologiczne. Natomiast jaka jest też różnica tutaj? Różnica jest taka, że psychoterapeuta, który wybiera, i tu jest właśnie to słowo klucz, nurt, w jakim działa, to będzie też dla ciebie bardzo, bardzo ważne. Staje się to w pewnym momencie już memem, bo jak rozmawiam z osobami, które na przykład uczęszczały na psychoterapię w nurcie psychoanalitycznym, to złoszczą się na to, w jaki sposób to wygląda. Być może trafiali też na takich psychoterapeutów. Ale często jest tak, że jak się idzie na przykład w nurt psychoanalityczny, jak się idzie do psychoterapeuty, który reprezentuje nurt psychoanalityczny, to jest tak, że terapeuta kiwa i ty całą godzinę mówisz. Psychodynamiczny jest bardzo tego podobny, ale to jednak nie jest to samo. Ale są też takie nurty, które będą skupiać się na wynikach stricte. Czyli na przykład psychoanalityk czy nurt psychodynamiczny będzie próbował znaleźć różnego rodzaju projekcje. działanie na popędach, działanie na nieświadomości. Dlaczego tak się dzieje? Skąd w tobie takie przekonania? Jak to było kiedyś? Jak to było w dzieciństwie? Jaka jest relacja z matką? Jakie ona ma przełożenie i miała przełożenie? To też nie jest tak, że na przykład nurt psychodynamiczny równa się grzebanie w przeszłości i babranie się w niej, bo dużo jest jednak teraźniejszości, ale jest to droga długa i nie każdy jest w stanie sobie na to pozwolić. Niektórzy twierdzą, że jest to nurt bardzo nużący, ale to jest bardzo indywidualna sprawa. Ale są też takie nurty, jak nurt poznawczo-behawioralny, który będzie działał na przekonaniach. I zachęcam cię do tego, żeby prześledzić i przeczytać, jaki nurt co oznacza, z czym to się je i czego się możesz spodziewać. Bo na przykład w nurcie poznawczo-behawioralnym będzie dużo prac domowych, co też dla każdego jest mocno sprawą indywidualną. Nie każdy chce mieć pracę domową, nie każdy ma na to czas, ale tam będzie się przyglądanie tym emocjom na przykład i przekonaniom oczywiście. Tam będą również techniki, które będą proponowane ci w celu przepracowania niektórych rzeczy. Więc to tyle z mojej strony. Zachęcam cię do tego, żeby naprawdę mocno zgłębić temat odchudzania, zdrowej relacji z jedzeniem i tego, co to znaczy dla ciebie i jakie są tutaj przeszkody. Jeśli czujesz, że chcesz pomóc sobie w kontekście dietetycznym i tylko dietetycznym, nie wchodząc w ogóle w kontekst psychologiczny, dietetyk będzie dobrym wyborem. Jeśli jednak czujesz, że chcesz pójść nieco dalej, zachęcam cię do współpracy psychodietetycznej. Jeśli jednak czujesz, że we współpracy psychodietetycznej jest bardzo cienka granica między przekonaniami dotyczącymi jedzenia, a tego, że to efekt, który niesie ze sobą przeróżne inne, jakieś takie nieprzepracowane rzeczy, to może psycholog będzie super rozwiązaniem. Jeśli jednak czujesz, że nie psycholog, ale jednak wgłębienie, jednak pójście o krok jeszcze dalej w swoje żyćko, to będzie dobry pomysł, to zachęcam cię do pójścia do dobrego psychoterapeuty. I z taką refleksją pozostawiam cię na dzisiaj. Jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia psychologicznego, psychodietetycznego, to znajdziesz mnie na przykład portalu Znany Lekarz, znajdziesz mnie w mediach społecznościowych pod hashtagiem Psycholog Janiszewski, czy po prostu pod nazwą Psycholog Janiszewski. No i cóż, super, że jesteś i takich podcastów typowo studyjnych będzie więcej, bo lubię do ciebie mówić. Dobrego dnia, pozdrawiam serdecznie. Hej.